każdy człowiek ma w sobie ten instynkt życia. Oczywiście, że oni do końca wierzyli w to, że coś się odmieni, że jakoś ktoś przyjdzie im z pomocą.
Na granicy. Reportaż Joanny Sikory.
Przed wojną to wszystko tętniło życiem. Było miasto wielonarodowościowe, miasto przemysłowe. Znaczy, mieszkali w nim Rosjanie, Niemcy, mieszkali Tatarzy, mieszkali Macedończycy nawet. No i oczywiście w dużej ilości Żydzi, to prawie na pół z Polakami. A w ogóle no, stosunki były tak jak w każdej przedwojennej Polsce, że był pewien front antyżydowski. Niektórzy Żydzi różni byli i po stronie polskiej ludzie, i po stronie żydowskiej. W zasadzie nie było tego zżycia, oni się nie zaasymilowali. Oni byli swoją kastą taką, jak gdyby, wyjątkowo. O ile były zupełnie stosunki o wiele lepsze, powiedzmy sobie, z Rosjanami zupełnie gładko, z Niemcami też i w ogóle, to oni jednak stanowili swoją społeczność. Oto jest zdjęcie naszego domu przy ulicy Jurowieckiej numer 1. Pierwsza część przylegająca od Sienkiewicza tutaj to była pełna fabryk. Było bardzo, bardzo ruchliwie. Stale te syreny fabryczne wzywały pracowników. Natomiast przy samym końcu to było trochę takich domków mniejszych, prywatnych. Bardzo charakterystyczną osobą był Żyd Markus. I on był jednocześnie takim przewodniczącym Straży Ogniowej, ten Izaak Markus. On miał swoją siedzibę, swój dom z ogrodem przy ulicy Jurowieckiej. No i z jego córką się uczyłam i bywałam w jego domu, to wiem. Drugą bardzo charakterystyczną osobą był inżynier Bole. Miał żonę Żydówkę, która miała pierwszego męża też Żyda i z nim miała jedną córkę, która była też moją koleżanką, a drugą córkę, to znaczy miała już z tym inżynierem Bole. Ja bywałam w ich domu, też ich znałam. Później był taki na ulicy Sienkiewicza, od razu kamienica duża była, doktor Zadworzański, jego nawet mam ich fotografie wszystkie. Do końca nikt nie wierzył, że ta wojna wybuchnie. Wam w samym wieku poborowym był strach. To było coś podobnego właśnie, jak kiedyś rozebrali Polskę. No. Oczywiście, że przerażony był każdy, no bo przecież takie rzeczy się działy, że człowiek nie był pewny żadnego dnia. Oni byli panami sytuacji. Oni robili wszystko, co chcieli. Niemcy wyznaczyli obszar, gdzie ma być getto i otoczyli go dużym płotem z drutem kolczastym i postawili tam strażę. To była wielka, można powiedzieć, taka wędrówka narodów, dlatego że zamieszkała ludność polska, przenosiła się do opróżnionych mieszkań poza gettem, a oni zajmowali tylko mieszkania w tym obszarze getta. Teraz tutaj dla zobrazowania chciałam pokazać. Tu za tym drzewkiem była ta brama do getta i linia getta przechodziła przez ulicę. O tak, o, że ta do mego domu to była wydzielona jeszcze aryjska ta dzielnica, a tutaj naprzeciwko to już były domy żydowskie. codzienne życie zaczynało się od tego, że przychodziła warta niemiecka z samego rana i części wypuszczała z początku na roboty. Różnie bywało, a czasem nie. No i normalnie oni przechodzili tamtędy i zresztą nie tylko na roboty, ale i wyjeżdżały różne furmanki i wychodzili w różnych sprawach i ci wartownicy sprawdzali przepustki, sprawdzali to wszystko. Podobno tam był taki ruch ogromny, bo to oni byli ściśnięci, że powiedzmy sobie i na ulicy, przecież to nie była era samochodów jak obecnie, na chodniku stał ten policjant i kierował ludźmi w tą i w tą stronę. Ich wpuszczano i wypuszczano do godziny 21. O 21 zamykano na klucz i tylko chodził strażnik z karabinem i naokoło pełnił tą straż swoją. Czasami niektórzy młodzi ludzie jeszcze zostawali, bo w getcie była nędza i oni zakupowali wszystko po tej stronie aryjskiej naszej. W ten czas, żeby dostać się do siebie, to właśnie do tego tutaj stała drwalka nasza na drzewo i na węgiel. Wynosili stąd drabinę, przystawiali i przechodzili przez płot. To było wielkie ryzyko, bo nie daj Boże, gdyby ta warta szła i to zobaczyła, to i nas by też rozstrzelali, tych Żydów. No ale myśmy natychmiast tą drabinę likwidowali i to wszystko się działo tak wieczorami, nocami. No więcej z nimi nie mogliśmy mieć kontaktu. Myśmy też byli pod takim po prostu obstrzałem, że tak powiem, cały czas. To właśnie było w ten sposób. Co jest takim charakterystyczna sprawa, że ci wartownicy, którzy stali przy getcie, to byli policjanci, ale to nie byli SS-mani. Ta policja podlegała SS, podobnie jak powiedzmy sobie nasze władze policyjne podlegały UB czy coś. I ich ci S-mani kontrolowali jeszcze tylko. A to byli tacy mężczyźni, około 40, wszyscy Berlińczycy i oni, cóż, oni różni byli, tak jak wszędzie zawsze są różni ludzie. No bywali tacy sadyści raz, a po drugie ci esmani to już byli wybitnie tacy oddani Hitlerowi, ale bywali wśród tych Berlińczyków ludzie zupełnie na miejscu, zupełnie porządnie. Skąd ja wiem? Ponieważ nasz był jedyny dom przy getcie i przecież to trwało około 2 lat, więc oni zachodzili mimowoli do nas, chociażby napić się szklankę wody czy ogrzać się w czasie zimy. I rozmawiali. Pamiętam doskonale jednego nauczyciela szkoły średniej, byli ludzie inteligentni, przed nami otworzył się, powiedział, że jest wielkim przeciwnikiem, że on to bardzo potępia, to co Hitler robi, bardzo mu się to nie podoba, no ale ich sytuacja była lepsza niż iść na front i tak dalej. I dużo to było takich, którzy w tym całej historii robili z tymi Żydami interesy. Znaczy, pozwalali kupić większą ilość tam czegoś po stronie aryjskiej. Może, ja nie wiem, może nawet dawali im na zakup czegoś środki. I później u nas zarekwirowali jeden pokój, spotykali się tam z tymi Żydami. I tam robili z nimi te jakieś tam wymiany. Myśmy tam w ogóle nie wchodzili, baliśmy się wchodzić. Gdyby jego przełożony z SS w ogóle, gdyby to zobaczył, no to on był ukarany. To był nielegalny taki szmujel. Więc on przychodził po tą swoją część, po ten łup wieczorem do nas i w ten czas tę część zabierał. A Żydzi byli też częściowo zadowoleni, bo ich puszczał, bo ich tam. Więc to często o takie historie były, o których nikt nie wie, bo nasz był jedyny dom i myśmy milczały w tej sytuacji. Ja w getcie byłam jeden, jedyny raz. W ten sposób, że szłam ulicą i wpadł mi kawał czegoś bardzo bolesnego do oka. A w Białymstoku nie było przed wojną lekarza okulisty Polaka. Było bardzo znani lekarze okuliści, ale to byli Żydzi. No i nie pamiętam już jakim to cudem, czy spotkałam tego policjanta żydowskiego, czy spotkałam tych policjantów, których przecież znam. I im to mówię na ulicy, patrzę te oko. No i oni mówią, chodź, to my ciebie puścimy, pójdziesz tu i tu jest ten lekarz. I oni mnie, znaczy, zaprowadzili do tego Żyda, który mnie tam wyjął to wszystko. No więc straszny obraz tam, straszne warunki życia, ogromne nieściśnienie straszne, no i brak żywności. Kto wychodził jeszcze na zarobek, czy też w obrębie getta były pewne fabryki, i gdzie oni pracowali, szyli dla wojska mundury i tym podobne, no to tak utrzymywali się bardzo skromnie. Getto nie zlikwidowano od razu. Były takie próbne jak gdyby likwidacje getta. I pewnego razu w akcji likwidacji getta w miesiącu lutym 1942 roku to widzieliśmy, że tam taki ruch panuje i dlatego poszłyśmy z mamą i z moją cioteczną babcią, bo mieszkaliśmy we czwórkę, ta moja cioteczna babcia ze swoim mężem, mama i ja w tym domu. Poszliśmy na strych i z okienka strychu widzieliśmy, jak pod tym płotem po drugiej stronie stał Niemiec, S-man i policjant żydowski łącznie z Ukraińcem ciągnęli po śniegu staruszkę, teściową właśnie takiej pary znajomych Żydów. Oparli ją o drugą stronę tego płotu i wtedy on wyjął z kabury ten pistolet swój, powiedział, no los, bo to wszystko pamiętam. Przystawił jej do skroni i momentalnie ona nawet nie krzyknęła i spadła w śnieg. No myśmy dostali szoku nerwowego i pobiegłyśmy, bo gdyby on widział, że my to widzimy, to on by nas zastrzelił przecież. No to było straszne. No, o tym powstaniu to wiem, że tam bardzo dużą rolę były całe pułki takie Ukraińców i oni brali udział w tym powstaniu bardzo, bardzo wielki. Żydzi bronili się bardzo, no ale cóż, ich siły były za skąpe wobec Niemców. Oni mieli podobno jakiś podkop nawet w getcie, ale ja o tym nie wiedziałam, no bo to trzeba było znać tę sprawę, trzeba było tam chodzić. Tylko dzień i noc stała warta przed moim domem i z Niemiec z bronią i Ukrainiec i nikogo tam nie puszczano. Każdy musiał się tłumaczyć, strzelanina, czołgi i no, normalna, po prostu wojna była kilka dni, zanim ich zupełnie nie zgładzili. Kiciuniu, proszę zejść. Ja tylko co widziałam? Widziałam likwidację ostateczną getta i koło mojego domu przechodzili ci wszyscy Żydzi, którzy szli tam na dworzec Poleski z całym swoim dobytkiem i nawet zwierzęta, bo tam hodowano krowy na przykład i jakieś tam psy, koty i tak dalej, to nawet zaopiekowałam się kotką po tym geście, tak. No, w ten sposób, tak. I ona u mnie była i co było tragiczne, później przyszedł front, to też nadzwyczajne. I płonęły naokoło wszystkie domy Sienkiewicza i te ogromne kamienice i to wszystko. Kotka spodziewała się potomstwa. Jak zobaczyła ten straszny pożar, to czegoś takiego to nie spodziewałam się. Ona dostała poronienia, z niej wyszły nieowłosione kociaczki małe i ona zginęła i ona oddała życie. Ona bała się bardziej jak człowiek tego. To było To, no ja byłam na linii frontu. Myśmy mieli wykopaną, ponieważ domy padały, to myśmy w tej posesji już żydowskiej tam w ziemi mieli wykopany taki schron i tam siedzieliśmy. I raz na przykład wyszłam tylko i zobaczyłam, jak żołnierz idzie niemiecki i podlewa, to prawdopodobnie benzyną, sąsiedni dom. No i zaraz wybuch i tak dalej. Oni popalili to wszystko. Jeden, jedyny znam wypadek jeszcze taki, że była wymiana Żydówki jednej z białostockiego getta za jakiś wysoko bardzo postawionego rangą Niemca, którego schwytali Amerykanie. Ale więc całe getto odprowadzało ją właśnie do naszej bramy, no i ona wyszła, ale to jeden przypadek był. Ale niestety ją jedną, nie wiem jakie to było coś, ale ją jedną łączyli. No, każdy człowiek ma w sobie jakiś, prawda, ten instynkt życia. No to oczywiście, że oni do końca wierzyli w to, że coś się odmieni, że jakoś ktoś przyjdzie im z pomocą.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Na granicy. Czas wojny w Białymstoku wspominała Danuta Huzarska.